kręgu moich gości, bo przecież pani Izabela Raszczak, bo przecież pan Zbigniew Pielech, a teraz witam kolejnego gościa, bez którego, jak mówili mieszkańcy Świerkocina i miejscowości Pyżany, nie może odbyć się Poranek Wnet, pan Bogusław Mykietów. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, rozkoszujemy się pełną piersią nad Wartą tutaj, bo nadajemy z obiektu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Świerkocinie i powiem panu, panie Bogusławie, że zastanawiamy się, czy tutaj nie zostać na dłużej. Przepiękna okolica, a przede wszystkim wspaniali ludzie. Jak to robicie, że każdy, kto tutaj przyjeżdża, bez względu, czy to jest Śląsk, czy to jest Zamojszczyzna, czy to jest centralna Polska, tak jak my, bo przecież stolica Warszawa, czujemy się znakomicie. Jak to robicie?
No przecież, tak jak w każdej miejscowości, najważniejsi są ludzie. Tam, gdzie państwo są, mieszkają kresowiacy, czyli no, ludzie najbardziej otwarci na wszystkich. Także no, myślę, że najważniejsze jest towarzystwo, w jakim się znajdujecie. No i owszem, to przyroda też jest ważna, ale najważniejsi są gospodarze.
No właśnie, towarzystwo znakomite, gospodarze cudni. Natomiast o panu mówią, że pan jest nie tylko polonistą, ale przede wszystkim miłośnikiem ziemi świerkocińskiej, pasjonatem i też kronikarzem zdarzeń i przeszłości, tego, co dzieje się teraz. Skąd taka pasja? Czy to jest wyssane z mlekiem mamy? Czy to jest jednak ten kresowy gen, aby zachowywać dla potomnych to, co ważne, to, co minione, tworząc tą wielką skarbnicę historii, znaczy, i rodów?
Myślę, że i to, dlatego że no, moi rodzice oboje, i tata, i mama, urodzili się koło Złoczowa, na przedmieścia Złoczowa, w wiosce Kozaki Zazule. I jak większość mieszkańców właśnie ziemi pyżańskiej czy świerkocińskiej, właśnie stamtąd pochodzą. Dlatego że no, musi mieć świadomość tego, że ta cała wioska, cała parafia praktycznie przeniosła się właśnie do Pyżan i do Świerkocina. I to są właśnie ci ludzie, którzy goszczą państwa u siebie. I no, ja kiedyś się zajmowałem bardziej niemiecką historią tych ziem. Kostrzyna, Pyżan, Świerkocina. Ale w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że jednak trzeba sięgnąć głębiej. Głębiej do przeszłości moich przodków. No a przeszłość przodków no niestety jest na kresach utraconych w 1939 roku i już chyba nie wrócimy tam nigdy. Chociaż wielu ludzi, którzy no, mieszka w Świerkocinie, jeszcze miało nadzieję, że zobaczy, że wróci. Nawet jeśli będziemy czytać wspomnienia, w 1945 roku oni przyjechali do Pyżan, do Świerkocina i bardzo wielu z nich, to był lipiec, jak przyjechali, ciepło, mieszkali na przykład w ogrodzie, tak jak moja mama. Oni nie chcieli się wprowadzać do domów po niemieckich, bo mówili, że oni tydzień będą, pomieszkają i będą wracać. Także tutaj jakby widać tą tragedię tych ludzi, którzy no przyjechali na chwilę, takim przynajmniej powiedziano, i zostali już tutaj, już raczej no nie wrócą. Moja mama po wielu latach, po 70, była w 2009 roku w swoim domu. Bardzo to przeżyła, ale była zadowolona. I no, to było wielkie przeżycie też dla nas. Jak pojechaliśmy pierwszy raz, to ostrzegała nas, mówiła: uważajcie, bo Ukraińcy chcą was zabić. No, rzeczywistość okazała się jednak inna. Ona patrzyła przez perspektywę wojny, przez perspektywę tego konfliktu strasznego, przez banderowców, którzy ich ścigali. No, wioska się obroniła, ale trzeba pamiętać, że to, no, to były straszne czasy. A jak pojechała, okazało się, że no, to są już zupełnie inni ludzie. Przyjmowali nas bardzo życzliwie tam. I tam jakby odkryłem tą naszą przeszłość. I się okazuje, że nasza przeszłość sięga aż czasów sowieckiego. I te wszystkie legendy, które rodzice opowiadali, że nasza wioska Kozaki powstała dzięki Fundacji Sowieckiego, jakby znajdowałem te potwierdzenia w dokumentach. I się okazuje, że nasi przodkowie tam mieszkali przynajmniej od 400 lat, od 1606 roku. Budowali wspólnie z sowieckimi twierdzę złoczowską, która no, do tej pory jest pięknie zachowana. Warto tam też pojechać, żeby zobaczyć. Później przez kilka wieków z sowieckimi, z kolejnymi właścicielami Złoczowa bronili tam tych ziem przed Tatarami. trzeba powiedzieć, że trzeba było mieć naprawdę dużo sprytu, żeby przetrwać na tamtych ziemiach, gdyż no, najazdy na przykład tatarskie w XVI czy w XVII wieku zdarzały się 2-3 razy w roku. I trzeba było wtedy się ukryć albo gdzieś w jakichś lasach, albo w zamku złoczowskim zamknąć i bronić się przed tymi napastnikami. Także no, to jest wiele fascynujących historii, do których trzeba wracać, a niestety jakby tutaj na ziemi lubuskiej zapomina się o tym. No, tak zwane elity naukowe wcześniej zapatrzone w Moskwę, teraz są zapatrzone w Berlin i bardziej badają tą przeszłość niemiecką niż przeszłość obecnych mieszkańców. I tutaj trzeba ubolewać. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że z wioski należącej do parafii Kozaki Zazule ostatnie lata swojego życia spędził Siemienigowski, słynny malarz Sobieskiego, który pół Wilanowa, Pałacu Wilanowskiego wymalował. To jest autor portretów rodziny królewskiej. I on dostał szlachectwo i wioskę Łuka właśnie od Sobieskiego i ostatnie lata życia spędził wśród naszych przodków. Także to też jest jakby piękna historia sięgająca czasów I Rzeczpospolitej. I takich historii no, można opowiedzieć wiele. I ci ludzie, którzy państwa goszczą, no, są potomkami tych, którzy tam z Sobieskim bronili Kresów przed Tatarami, przed Turkami, przed Kozakami przez 400 lat praktycznie.
Wielcy, wspaniali ludzie. My powracamy do tych tematów. Ja się uśmiechnąłem na wspomnienie tego malarza, ponieważ jest on również autorem tego najsłynniejszego portretu Marysieńki Sobieskiej, de la Grande Zamojskiej, bo przecież, no też kresowo, bo przecież była żoną trzeciego ordynata Jana Sobie Pana Zamojskiego i taki też mały obraz, miniaturka Marysieńki jest gdzie? W Krasnobrodzie, bo przecież tam Marysieńka została uzdrowiona i właśnie wokół tego cudownego źródełka w Krasnobrodzie, na mojej pięknej ziemi zamojskiej, ten kompleks powstał. Pan Bogusław Mykietów jest moim państwa gościem. Jak pan widzi, tak jak rozmawialiśmy wczoraj wieczorową porą, my wracając do źródeł, wracamy do źródeł z Radiem Wnet Krzysztofa Skowrońskiego i powracamy też do historii, bo mówiąc o współczesności, nie sposób o tej przeszłości nie mówić. Natomiast ja jeszcze powrócę do jednego faktu z czasów II wojny światowej, bo przecież ta ziemia złoczowska związana jest również z tym, co działo się tam w latach 1942-43. Ja przypomnę tylko, że w Rudzie Kołtowskiej jesienią 1942 roku 300-osobowy oddział UPA stoczył bitwę z oddziałami samoobrony i Armii Krajowej przy Unach podpalonej wsi, a rok później Huta Pieniacka kilka razy przechodzi z rąk do rąk, gdy ponad 500 oddział partyzantów ukraińskich zaatakował wieś bronioną przez AK i jednostki samoobrony. Niezwykłe i przejmujące wydarzenia. Panie Bogusławie, co zrobić, aby tamte czasy już się nigdy nie powtórzyły, ale z drugiej strony, co zrobić, aby ta historia była tą historią rzeczywistości, realizmu i faktów, jak mawiał świętej pamięci profesor Markiewicz. Co zrobić, aby to nigdy więcej się nie powtórzyło, ale jednak, aby dbałość o to, jak było naprawdę, egzystowała i była pośród nas?
Myślę, że trzeba mówić wprost. Nie można zatajać tego, co się działo. Dlatego, że no, patrzę, jeżdżę na Ukrainę i widzę, że oni mają niską świadomość. Jeśli oni mówią, że to Niemcy wymordowali Hutę Pieniacką, no takich uczą w szkole, no tak nie może być, no niestety. U nas jakby się to też przemilcza. Ale powiem jeszcze o jednej rzeczy.
Bardzo proszę.
20 kilometrów jest Huta Pieniacka, czy była Huta Pieniacka od Kozaków, od wsi moich rodziców. I 16 marca 1944 roku, czyli 2 tygodnie praktycznie po spaleniu Huty Pieniackiej, po wymordowaniu Polaków, te same jednostki dywizji SS i banderowców napadły na Kozaka. To jest fakt mało znany i jakby obrosły legendą. I co ciekawe, oni nauczeni tego sprytu przez 400 lat musieli się ukrywać przed różnymi wrogami. I co oni robią? Jakby wymyślili taki sprytny fortel, taki godny zagłoby. Otóż na Kozakach była kopalnia węgla kamiennego. I widząc, że ta nasza samoobrona to był pluton AK Kozaki, no nie dadzą rady tym jednostkom SS Galicja, zaczęła się strzelanina, no to nasi co zrobili? Zadzwonili do Niemców, do Złoczowa i powiedzieli, że kopalnia jest atakowana przez radziecką partyzantkę. Na co Niemcy załadowali wojsko i wjechali do wioski Wehrmacht swoimi samochodami bronić kopalni, bo dla nich był ważny interes gospodarczy, nie Polacy oczywiście.
No tak.
I na to konsternacja. Ukraińcy przestają strzelać, wychodzą i powiedzmy rozeszło się to po kościach. Dlatego, że okazało się, że no, Niemcy jakby przyjechali, Niemcy skonsternowani, no nie partyzantka radziecka, ale ich sojusznicy jakby, czy tam nawet ich jednostki, no bo to było dowództwo przecież niemieckie, SS Galicja. Ale ten fortel jakby pozwolił na to, że uratowano wioskę. No pewnie i mnie by nie było, gdyby nie taki sprytny wybieg. Taki wymyślony zabieg, który pozwolił ocalić wioskę. Także
Niezwykła opowieść i taka trochę właśnie podszyta tym humorem Zagłoby. Natomiast jeszcze jedno pytanie w związku z tym. Pan Bogusław Mykietów, moim Państwa gościem, połknąłem jednym tchem, co zaskoczyło panią Izabelę Araszczuk, pana Zbigniewa Pielecha. Opowieść o dwóch ziemiach mieszkańców Pyrzan, pana Zbigniewa Czarnucha. Książka wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Witnicy w roku 1991. Natomiast tam wynotowałem sobie taką rzecz, że komendant wojenny Złoczowa, niejaki Sawicz, w opowieściach z tamtych lat, z tamtego okresu gdzieś pojawia się i występuje jako ucieleśnienie tego kapitana Klosa z serialu Stawka Większa niż Życie. Legendarna opowieść, czy jednak jest tym sporo prawdy, panie Bogusławie?
Jest tym sporo prawdy. Tutaj znajdujemy w archiwach Armii Krajowej, tych co się zachowały, informacje, meldunki właśnie o Sawiczu. Wiemy, że był krótko, bardzo krótko dowódcą niemieckiej jakby obrony w Złoczowie. To był już powiedzmy marzec, kwiecień 44 rok i on faktycznie wielu Polakom pomógł, między innymi właśnie mieszkańcom też Kozaków. Także to jest postać historyczna. Wiadomo, że później Ukraińcy donieśli Niemcom, że on pomaga Polakom i aresztowano go i zesłano go na kąt wschodni. Nieznane są jego dalsze losy. Ja szukałem w wielu archiwach, ale niestety nie znalazłem. Być może zginął, być może gdzieś go, nawet Rosjanie mogli go wziąć do obozu. To był prawdopodobnie Ślązak, Polak, no Niemiec powiedzmy pochodzenia polskiego, mieszkający na Śląsku. Ale postać autentyczna, którą jakby ślady, której ślady znajdujemy w meldunkach Armii Krajowej.
Takie niezwykłe opowieści związane z ziemią złoczowską, z tamtym kresowym, pięknym, cudnym dla wielu Polaków, chyba wszystkich terenem. Pan Bogusław Mykietów, polonista, a przede wszystkim miłośnik, pasjonat, kronikarz. Panie Bogusławie, rzecz bardzo ważna, ponieważ my w Radiu Wnet Krzysztofa Skowrońskiego mówimy podczas tych powrotów do źródeł, choć nie tylko, że ważna jest przeszłość, ważne jest zachowanie tej spuścizny, tego wszystkiego, co działo się w wiekach poprzednich, w latach poprzednich. Natomiast ważny jest ciąg dalszy, czyli patrzenie w przyszłość przez pryzmat kolejnych pokoleń. A jak wygląda zaszczepianie tej historii, tej pasji, wiedzy o swoich przodkach, gdy mowa o młodzieży, gdy mowa o dzieciach? Jak to wygląda z perspektywy i Świerkocina, i Pyrzan, i tej całej pięknej ziemi?
No, staramy się oczywiście przybliżać tą historię, z tym, że no jest bardzo ciężko, dlatego że niestety oficjalne jakby te instytucje państwowe bardziej skupiają się na jakby propagowaniu tej niemieckiej historii. No przykro mi to mówić, ale młodzież bardzo często zna i fascynuje się tą historią niemiecką, historią miejsca, a mało zna historię swoich przodków. No staramy się, wydajemy publikacje, ale niestety no zderza się to z murem jakby urzędniczej czy naukowej obojętności. Proszę sobie wyobrazić, że tutaj akurat Pyrzany czy Świerkocin i Witnica to jest taki chlubny wyjątek. Wydajemy publikacje i one są kolportowane i w szkołach, i w bibliotekach, i w internecie można, w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej, można za darmo sobie takie publikacje ściągnąć. Ale jeśli chodzi o inne miejscowości na ziemi lubuskiej, no to jest tragedia. Wydaje się monografię wsi, gdzie przeszłość polskich mieszkańców zaczyna się w 1945 roku, gdzie nie jest napisane niestety, skąd oni przyjechali, jakie mają tradycje. No bardziej skupia się na nie wiem, przeszłości PGR-ów czy czegoś. No tutaj ze smutkiem muszę to powiedzieć. Ale jeśli chodzi o Pyrzany, Witnice, Świerkocin, to naprawdę no, nie mamy się czym, to znaczy mamy się czym pochwalić, o tak powiem. Mamy kilka publikacji. Mieliśmy taki w 2011 roku projekt międzynarodowy. Byliśmy na Ukrainie z młodzieżą, ze studentami i z tego jakby projektu wydaliśmy, w trakcie tego projektu wydaliśmy 4 publikacje, aż 3 są ogólnodostępne w internecie, za darmo można je ściągnąć. Także no, staramy się, jak możemy to propagować. Także ta nasza przeszłość jest dosyć dobrze udokumentowana i z tym, że ciągle nowe rzeczy też znajdujemy. Bo na przykład jeśli sięgniemy też do czasów sowieckiego, to się okazuje, że w zachowanych księgach metrykalnych, które są w Warszawie, Złoczowa i Przedmieść, wśród przodków naszych, rodzin Wojciechowskich, Czernieckich czy Wilków, jest wpisany urodzony w Złoczowie Marek Sobieski, obrońca z Baraża, ten, który walczył z Bohunem, ten, który jest opisany przez Sienkiewicza. Także wielka postać w księdze zapisana wśród naszych przodków. No można powiedzieć, że to jest nasz krajan. Także warto jakby tej młodzieży takie rzeczy podpowiadać, żeby oni też sięgnęli nie do historii ziemi, na której mieszkają, chociaż ona też jest ważna, oczywiście, ale do historii, do przeszłości swoich przodków. Bo przecież to, że nasi przodkowie, powiedzmy, mieszkali przez wiele lat choćby z tym malarzem Siemienigowskim, albo bronili wspólnie z Markiem Sobieskim Złoczowa i okolic. No to jest coś takiego fascynującego. Albo choćby o bitwie pod Chodowem, która rozegrała się 20 kilometrów od naszej wsi, gdzie wszędzie uczy się o Termopilach, a o Chodowie się powinno mówić. 1694 rok, gdzie 400 polskich rycerzy powstrzymało 40-tysięczną armię tatarską. Także no coś pięknego i oni wygrali tą bitwę.
I o Chodowie, panie Bogusławie, my mówimy na antenie Radia Wnet, tak, bo to Radio Wnet jest takim radiem, podobnie jak my często wracamy, co nie jest nagminne w mediach publicznych czy w mediach komercyjnych, chociażby do bitwy pod Kuszynem. Trochę inny czas, natomiast no też o tym mówimy, bo to jest bardzo ważne i tak jak pan mówi, pan Bogusław Mikietów, moim państwa gościem, polonista, miłośnik, pasjonat, kronikarz ziemi świerkocińskiej. A właśnie ta stara PR-owska zasada, że być może ucząc, bawiąc, uczyć. I wtedy to jest klucz do serca młodych ludzi. Panie Bogusławie, ja obiecuję w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego, że te tematy, ta spuścizna jest nam bliska i kresowa, i historyczna. I będziemy powracać do tych tematów i będziemy pana niepokoić i telefonami i na pewno tutaj będziemy wracać, ponieważ to, co robi pan, jest czymś nie do szacowania, ponieważ tacy pasjonaci jak pan sprawiają, że ta historia wciąż jest żywa, a my jako Radio Wnet jesteśmy tym przekaźnikiem, aby zapalać serca słuchaczy i słuchaczek do penetrowania, do powracania do tamtych dni i z dumą mówić, że jesteśmy dumnym, bitnym, ale solidarnym narodem, bo patrząc na Świerkocin, na Pyrzamy, na Pyrzany, na miejscowości, które tutaj spotykamy, to tą solidarność, tą jedność widać, z czego się bardzo cieszymy. Dziękuję za udział w programie. Pozdrawiam najserdeczniej.
Do usłyszenia.